Róża wiatrów.
Dzień dobry Państwu. Gdańsk wita swoich słuchaczy w kolejnym wydaniem Róży Wiatrów.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Przepraszam
bardzo, że pozwoliłem sobie wtargnąć do studia, ponieważ miałem przyjemność zastać Panią właśnie przed mikrofonem, pracownika radia bardzo doświadczonego, pracującego podobno w radiu już ponad lat 20. Chciałem Pani zadać kilka pytań, korzystając z okazji, że właśnie przygotowuje Pani nagrania nowego programu Róży Wiatrów. Przede wszystkim rzecz pierwsza, którą tu widzimy na stole, mikrofon, zwany przez nas popularnie sitko. Chciałbym Panią zapytać, jak Pani po 20 ponad latach pracy przed mikrofonem czuje się przed nim, czy tak samo jak w pierwszym pięcioleciu pracy? Co Pani robi, żeby nie czuć tremy, czy może miś, tak jak redaktor Małcużyński
z telewizji? Nie chcę rzeczy. Mikrofon jest zawsze czymś, co tremę rodzi. Z tym, że powiedzmy sobie w tych pierwszych 5 latach to on mnie paraliżował, a potem to mnie tylko po prostu straszy. W dalszym ciągu. Także nawet po tych 23 latach pracy mam ogromny szacunek do sitka.
A czy stosuje Pani jakiś antidotum na sitko?
Nie, żadnego. Po prostu staram się nie myśleć o tym, że to jest sitko, tylko myśleć o tym, że mówię do żywego człowieka.
Ja przyznam się, że my, początkujący adepci sztuki dziennikarstwa radiowego, mamy zawsze podwyższone nieco tętno, jak wchodzimy do studia. Czy Pani też obserwuje tego rodzaju objawy?
O tak, przez cały czas.
To bardzo optymistyczne dla nas po tylu latach pracy. Ponieważ naszym celem jest pokazać słuchaczom radio nie od strony głośnika, od której zwykle je oglądają, ale od strony właśnie mikrofonu i studia, chcielibyśmy też Panią zapytać, jaka była Pani droga radiowa od początku i jaka była droga Róży Wiatrów?
No, prawda, moja droga radiowa to była bardzo skomplikowana, bo ja zaczęłam w ogóle w redakcji muzycznej pracy, ponieważ to jest kierunek mojego wykształcenia. I przez wiele, wiele lat parałam się muzyką przede wszystkim rozrywkową początkowo, później muzyką ludową, amatorskimi zespołami, o tego rodzaju rzeczy. To był krok moich zainteresowań. Ponieważ nie sposób pracować w radiu i nie zetknąć się z publicystyką, ta publicystyka mnie niesłychanie zaintrygowała, zaanektowała, że tak powiem, dla siebie. I porzuciłam właśnie muzykę dla publicystyki, także już od mniej więcej 12 lat jestem w publicystyce. Jak się zaczęła Róża Wiatrów? Róża Wiatrów to, przyznam się szczerze, to był pomysł naszego redaktora naczelnego, Władysława Snarskiego, który sobie pomyślał zrobić blog, w którym będzie można mówić o wszystkim na żywo, żeby słuchacz mógł zadzwonić w momencie, kiedy go to interesuje. Poruszamy sprawy, które go w danym momencie interesują. Niech do nas bezpośrednio zadzwoni, niech się z nami bezpośrednio kontaktuje. Może będziemy mogli mu odpowiedzieć zaraz, natychmiast, a może dopiero po jakimś czasie. Już półtora roku chyba Róża Wiatrów istnieje. Staramy się poruszać w Róży Wiatrów przede wszystkim sprawy takie, które są dniem dzisiejszym naszego społeczeństwa. Mówiliśmy o wielu rzeczach, o mięsie, o pieczywie, o meblach, o służbie zdrowia, o wielu, wielu różnych sprawach, takich, które na co dzień, z którymi się na co dzień spotykamy, o jakości naszych mieszkań, o osiedlach. Dużo jest tych spraw. Im bardziej społeczny jest temat, tym większy jest oddźwięk ze strony słuchaczy.
Rozmawiam z panią redaktor Józefą Chybowską, która, jak się domyślam, po tym, co pani powiedziała, zajmuje się sprawami przede wszystkim socjalno-bytowymi i tymi bolączkami, które są bardzo istotne dla społeczeństwa, dla środowiska gdańskiego również.
Chcielibyśmy bardzo, ażeby nasi słuchacze wiedzieli, że my sobie zdajemy sprawę z trudności dnia szarego, powszedniego i z tego wszystkiego, z czym się spotykamy na co dzień. A jednocześnie mamy tę możliwość zadania pytania odpowiednim władzom, odpowiednim czynnikom, odpowiednim instytucjom, dlaczego jest tak. No? Ale to nie znaczy, że my tylko krytykujemy. Bardzo chętnie, jeśli można to się chwali, bardzo chętnie.
Jeśli odrzuci Pani na bok swoje sympatie radiowe, to gdyby miała Pani do wyboru 3 rodzaje twórczości publicystycznej, prasę, radio i telewizję, i miałaby Pani zaczynać od początku, dzisiaj właśnie, który z tych 3 rodzajów wybrałaby Pani?
Z pewnością radio jednak. Nie dlatego, że jestem już z radiem związana tyle lat, tylko dlatego, że wydaje mi się ona najbardziej interesująca. Ta właśnie forma, bo to jest i dźwięk, i słowo. Ja to mogę i pisać, i mogę jednocześnie, prawda, robić formy dźwiękowe, a przy tym zostawiać tą ogromną. Jestem absolutnie od siebie tylko zależna. To tylko ja robię. Kształt audycji zależy tylko i wyłącznie ode mnie, czego w telewizji nie ma.
W taki oto sposób Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdańskiej przejęła prowadzenie dzisiejszego wydania Róży Wiatrów. Role się odwróciły i redaktorzy tego programu będą naszymi rozmówcami. Odsłonimy tajniki powstawania tej audycji i opowiemy o jej twórcach.
Redaktor Józef Matynia pracuje w radiu już ponad 20 lat.
26 lat we wrześniu minie.
Mówią o panu koledzy, że pan się dusi w mieście. Czy to jest prawda?
Mają rację. Na wsi, przynajmniej dla mnie, wiele ciekawsze jest życie, ciekawsi ludzie. Poza tym bardzo dużo wartościowych ludzi jest, których warto pokazać, ich życie, ich sposób myślenia, ich zainteresowania. W każdym bądź razie dla mnie osobiście wieś tematycznie, dziennikarsko jest o wiele ciekawsza niż miasto.
Pan już ponad 22 lata jeździ na wieś i mógł zaobserwować, jakie zmiany tam zaszły. Co pana najbardziej zaskoczyło w tych przemianach?
No przede wszystkim szalony postęp w życiu, w poziomie życia ludzi. Moim zdaniem w wielu wsiach on się już nie różni od poziomu życia ludzi w mieście. Ten poziom życia to jest najbardziej zaskakujący, szalenie wzrósł. Ja myślę, że ludzie są bardziej dla siebie ludźmi. Jest ta wspólność zainteresowania zawodowego, bo to wszyscy są rolnicy, więc mniej więcej nie ma tego zawodowego rozproszenia i to chyba bardziej ludzi zbliża.
Ale wieś to także przyroda.
Mnie szczególnie ona interesuje, bo w tym ciągłym napięciu pracy dziennikarskiej ona daje jednocześnie wytchnienie. Lubię podsłuchiwać przyrodę, jeżeli to tak można powiedzieć, szczególnie to, co się w przyrodzie dzieje.
Miałem okazję słuchać pana reportaż, gdzie był wyraźnie nagrany klekot bociana. Jak pan to robi, że pan właśnie takie efekty nagrywa?
Przede wszystkim trzeba mieć cierpliwość. Poza tym bierze się magnetofon. Zaszywa się gdzieś w mało dostępne miejsce, a takie, żeby było słyszalne. I czeka się na ten klekot bociani. Godzinę, dwie, trzy. No a przy tym człowiek wypoczywa.
Może posłuchamy go?
Proszę bardzo.
Robiąc reportaż w terenie, potrzebna jest pewna zdolność zjednania sobie człowieka. Jak pan to robi, że wielu ludzi otwiera się przed panem właśnie w momencie, gdy pan ma włączony mikrofon?
Po prostu trzeba starać się zdobyć zaufanie swojego rozmówcy. Jeżeli to się osiągnie, no to i temat jest ciekawszy, ludzie są bardziej szczerzy i można ciekawie przedstawić dany problem.
Do tego jest potrzebna głęboka, rzetelna wiedza w danej dziedzinie.
Czy ja wiem? Trudno na to odpowiedzieć, wie pan. Ja się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu trzeba być dociekliwym, wnikliwym, Jaka jest na to recepta, to nie dałbym panu odpowiedzi.
Rozmawia pan z rozmówcą 20 minut i w pewnym momencie stwierdzi pan, że panu magnetofon nie nagrywa. Co pan w takim momencie robi?
Po prostu notuję i później swoimi słowami dodam to do audycji.
A mówi pan o tym swojemu rozmówcy, że magnetofon się zepsuł czy coś takiego, czy raczej zostawia go pan w niewiedzy?
Nie, na ogół się mówi, że tyle już nagrałem, że nie ma więcej taśmy. A nie można powiedzieć, że magnetofon nawalił. My musimy pracować niezawodnie i technika musi być niezawodna.
Zrobił pan reportaż, który się panu wydaje reportażem naprawdę dobrym. Daje go pan kierownikowi do przesłuchania, a kierownik mówi, co to jest? Mówi, to trzeba tutaj wyciąć, to skrócić. Jak pan w takim momencie reaguje?
Jeżeli mnie przekona, że ma rację i ja uznam tę słuszność, to oczywiście wytnę. A jeżeli mnie nie przekona, to dla mnie ważniejszy jest słuchacz, mój rozmówca, ludzie, o których ja audycję opracowałem, niż zdanie kierownika.
No i właśnie ten temat ludzi, tych audycji i tego słuchacza właśnie najczęściej się przewija właśnie w pana reportażach i myślę, że odsłonięcie tych pewnych tajników pana warsztatu na pewno i słuchacze także zadowoli.
Najważniejsze to mieć szacunek dla ludzi, z którymi się audycję nagrywa.
Rano, żółte są naszej sukni, przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. W włosach miała kaczeńce, w oczach wesołe ogniki, a gdy sunęła drogą, grały polne koniki.
Pisk hamulców i oto przed nami kolejny filar magazynu Róża Wiatrów, pan Obrowski. Czy mógłby pan powiedzieć naszym słuchaczom, z jakiej eskapady pan wraca?
Proszę pana, ja wróciłem w tej chwili z Gdyni. Byłem w przedsiębiorstwie połów dalekomorskich Dalmor. Jest to największy polski armator, jak słuchacze na pewno wiedzą. No i tam przygotowałem materiał dla Warszawy do audycji na temat, jak daleko pływają polscy rybacy w tej chwili.
Czy mógłby nam pan wytłumaczyć swój wkład, swój udział w audycję magazynu Róża Wiatrów?
Proszę pana, najtrudniej mnie o tym mówić, bo jestem jednym z tych, którzy ten magazyn przygotowują, a jednocześnie jestem jednym z prezenterów, którzy co pewien czas prowadzą tę audycję. No więc wkład jest taki, że jak już powiedziałem, przygotowuję materiały w zależności od tego, jak układamy sobie profil merytoryczny magazynu.
Jak brzmi motto zawodu dziennikarskiego w pana wykonaniu?
Niezwykle cenię sobie szczerość ludzi, z którymi mam przyjemność nagrywać, zbierać materiały od nich. Często mówią mi kierownicy przedsiębiorstw, załogi o sprawach, których nie chcą widzieć i słyszeć na antenie. I ja ogromnie jestem wtedy dyskretny, a więc myślę, że dżentelmeńska uczciwość wobec interlokutorów.
Które z ludzkich trzech wymienionych namiętności traktowałby pan najbardziej z przymrużeniem oka? A są to takie: kobiety, alkohol, kariera.
Nie można traktować kobiety z przymrużeniem oka. Ja mam bardzo wysokie mniemanie, bardzo wielki szacunek do instytucji kobiety jako takiej. Zaczynając od matki, kończąc na żonie, na córce i w ogóle na kobiecie. Kariera? No, kariera w pejoratywnym znaczeniu oczywiście jest to brzydka cecha. Jeżeli jest to kariera, do której się dochodzi pracą, wysiłkiem, zdolnościami, oczywiście jest to satysfakcja. Bardziej niż kariera. I wreszcie trzecie hasło. Proszę pana, alkohol. Alkohol jest dla ludzi, sam nie gardzę, w odpowiednich warunkach, w odpowiednim towarzystwie, w odpowiednim czasie, dobrym kieliszkiem koniaku. Ale alkohol, jeżeli to ma być synonim alkoholizmu, oczywiście jest to rzecz straszna.
Czy gdyby pan dowiedział się z prasy, że prezydent General Ford jest z pochodzenia Polakiem, bardzo by się pan zdziwił?
Nie zdziwiłbym się i nie bardzo by mnie to nawet obeszło. Bardziej mnie interesuje prezydent Ford jako przywódca narodu, jako polityk i jego polityka, jego działanie dla mnie jest bardziej istotne niż pochodzenie.
Proszę dokończyć zdanie. Gdybym dostał 3 dni urlopu, to...
Pojechałbym do Stadniny pojeździć troszkę konno, na co nie mam niestety od dawna czasu.
Od jakiej rubryki zaczyna pan lekturę codziennej prasy wybrzeżowej?
Proszę pana, nie od komunikatów papa, nie od poważnych spraw. Od tego, od rubryki miejskiej, żeby się dowiedzieć, co słychać u nas tutaj na wybrzeżu.
Gdybym powiedział panu cenę 118 zł, z czym by się ona skojarzyła? Są do wyboru 3 możliwości. Soplica, holenderskie rajstopy żeńskie, obecna cena pomidorów.
Soplica.
Czy nie orientuje się pan, jaka piosenka wygrała tegoroczny konkurs Eurowizji?
Proszę pana, nie. Dlatego, że jak pan się orientuje, ja jestem troszkę już demodé z racji wieku. W związku z tym niezupełnie mi konweniuje ta zupełnie współczesna muzyka młodzieżowa. Ja jestem wychowany na tradycjach starej, sentymentalnej piosenki. Moim przez wiele lat bożyszczem, a notabene przyjacielem do dzisiaj jest Mieczysław Fok. W związku z tym raczej grawituję w sferze piosenki retro.
Gdybym panu wymienił kolejne cechy dziennikarza, i jaki sposób by pan sklasyfikował je pod względem ważności? A są to takie cechy: sumienność, fantazja, ogłada towarzyska, erudycja, znajomość języków obcych, punktualność i bezczelność.
Wykluczyłbym bezczelność, bowiem nie jest to właściwe odezwanie. Bardziej to słowo, które ma w sobie coś, co bym nazwał nieustępliwość, dochodzenie do tego, co sobie dziennikarz postanowił. To poza tym myślę, że hierarchia jest właściwie obojętna. Wszystkie te elementy są niezwykle ważne w pracy dziennikarskiej.
Czy mógłby nam pan powiedzieć datę swojego ślubu w tej chwili i bez posługiwania się notatnika?
29 luty 1961 rok.
Które z wydarzeń politycznych ostatnich miesięcy najbardziej pana zbulwersowało?
Proszę pana... Ciągle jest niestety tych wydarzeń politycznych na świecie tak wiele i tak często niepokojących, że dalibóg od dawna mnie bulwersuje sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Jakie cechy według pana powinna prezentować żona dziennikarza? Czy ona powinna posiadać jakieś szczególne cechy?
Romana, żona powinna prezentować te szczególne cechy, które pozwolą jej w kompilacji z cechami męża stanowić znakomite małżeństwo. A więc na pewno te wszystkie najlepsze cechy kobiece, jak cierpliwość, jak łagodność, jak troskliwość i gospodarność.
Gdyby mógłby pan dokończyć takie moje zdanie. Gdybym mógł, to bym najchętniej tego studenta
Gdybym mógł, to bym najchętniej tego studenta obdarzył, w cudzysłowie, doświadczeniami ludzi dorosłych, bowiem wydaje mi się, że do ogromnych, znakomitych cech studenta, a więc człowieka młodego, jego entuzjazmu, jego szerokiego spojrzenia na dzień dzisiejszy, to trzeba by wzbogacać tym wszystkim, co młodzi ludzie często pomijają, to jest sprawa doświadczeń ludzi starszych, a więc trochę więcej szacunku dla doświadczeń wieku dorosłego.
Rozmawiam z redaktorem Wincentym Kasprowiczem, komentatorem redakcji publicystycznej Gdańskiej Rozgłośni Radiowej.
W Polskim Radiu pracuję prawie 20 lat. W przyszłym roku obchodzę 20-lecie pracy radiowej i od tego momentu jestem właściwie w redakcji publicystyki, z tym, że nazwa zmieniała się z biegiem lat. No, przed pracą radiową byłem jeszcze 3 lata w tygodniku przeznaczonym dla marynarzy, dla pracowników portów i żeglugi. To się nazywał tygodnik Ster, już w tej chwili nieistniejący. Na czym polega praca komentatora? No przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, moim zadaniem jest komentowanie pewnych wydarzeń. A ponieważ moją specjalnością są sprawy morza, a konkretnie żeglugi, portów i handlu zagranicznego, głównie na ten temat zabieram głos.
Jakie cechy powinien mieć dobry komentator?
Dobry komentator musi mieć oczy zawsze szeroko otwarte. Nawet jeżeli ma osłabiony wzrok i musi używać okularów, to musi mieć szeroko otwarte oczy. Druga cecha. Musi się znać na sprawach, o których mówi. Inaczej, może dać rozszerzoną informację tylko, ale nie da komentarza, bo to jest niemożliwe komentować coś, czego się nie zna, czego się dobrze nie rozumie. Właśnie dlatego ja głównie zajmuję się specjalnością morską. Trochę wynika to z tego, że ja mam sporo praktyki właśnie w gospodarce morskiej, bo pierwsze lata powojenne ja byłem maklerem okrętowym i to się znakomicie wiąże z pracą, którą w tej chwili wykonuję w dziennikarstwie już od 22, prawie 23 lat.
Jak pan się ratuje przed popadnięciem w rutynę?
To jest może najtrudniejsze. Jeżeli ja robię audycję jakąś, komentarz, felieton czy nawet reportaż, tu dla programu lokalnego, to ja już muszę myśleć o tym, kto będzie moim odbiorcą. I jeżeli ten komentarz, czy felieton, czy reportaż jest skierowany do marynarzy, do portowców, słowem do ludzi gospodarki morskiej, to on musi oczywiście być odpowiednio fachowo ustawiony. Ja muszę wtedy fachowo z nimi rozmawiać. Przy okazji oczywiście inni słuchacze nieznający gospodarki morskiej muszą też to zrozumieć, co ja mówię do ludzi morza. To dotyczy głównie audycji krytycznych, bo jeżeli ja krytykuję czyjąś pracę, to ja muszę rozumieć ją dobrze i muszę widzieć, jakie są możliwości poprawnej pracy w tejże branży, o której mówię. Znów, jeżeli robię program ogólnopolski, to szkopuł polega na tym, że tam już mam większość słuchaczy nieznających z bliska gospodarki morskiej, a zatem muszę przyjąć inną postawę i mimo tej samej formy komentarza czy felietonu, to ja muszę inną treść włożyć. Choćbym o tej samej sprawie mówił. To jest ta konieczność kontrolowania się samego. No ale oczywiście z biegiem czasu można trochę popaść w rutynę. No jednak u nas przy tych zmianach programowych, które co parę lat następują zawsze w polskim radiu, to jest właściwie trudno popaść w taką rutynę, która by zanudziła słuchaczy. Ja w trzecim programie miałem chyba z 5 czy 6 różnych cykli. To też wynikało z tego, żeby to nie był zrutynizowany jakiś typ audycji. Bo jeżeli ja na początku dawałem kalejdoskop Posejdona 60 audycji 20-minutowych, to jest 5 lat na antenie, to następne były z kolei dźwiękowe. Inaczej robione już. Nawet miałem w rozgłośni gdańskiej, to miałem cykl, który trwał 12 lat. Nazywał się Navigare Necessest. Słuchacze prawdopodobnie jeszcze to pamiętają, bo to były takie ciekawostki morskie. No ale oczywiście tego typu magazyn radiowy to można przez dłuższy czas utrzymywać na antenie, bo i tak słuchacze się nim interesują. Największą trudnością dla radiowca to jest właśnie znalezienie tak zwanego, my to nazywamy haczyk, rybka, początek, wstęp audycji, żeby słuchacza zainteresować, no a potem maksymalnie barwnie i maksymalnie zrozumiale każde zdanie wypowiedzieć.
Port to są żaglowce stare giną na wygnaniu i strzępione wiatrem aż po drzewce rej. Hej, John Walker, 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 aż po drzewce rej.
Piętro wyżej, w budynku redakcji rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia, zastałem redaktora
Mariana Węgrzynowicza. Jak pan widzi, 7 biurek jest tutaj, także warunki nie najlepsze do pracy mamy, ale mam nadzieję, że w końcu ta rozgłośnia nasza się wybuduje i będziemy mieli lepsze.
Pan już 23 lata pracuje w radio, to może proszę mi powiedzieć o początku, czyli o roku pierwszym i o roku 20, bo chyba jubileusz był obchodzony uroczyście.
Rok pierwszy, to było tak dawno, 23 lata temu. Niemniej jednak te pierwsze chwile to się pamięta. Troszeczkę człowiek nieswoje się czuł z tym mikrofonem, no ale jakoś człowiek zaczął potem czuć się pewniej. Pracowałem początkowo w redakcji dzienników, potem w redakcji młodzieżowej. Zaczynałem podobnie jak pan. Potem przeszedłem do redakcji audycji dla wsi. No, w 55 roku bodajże to było, no i tak siedzę bardzo długo. Początkowo się bałem trochę tego, no bo trzeba było się nauczyć odróżniać tę krowę od konia. No ale jakoś to przyszło z czasem, doświadczenia trochę nabrał, trochę kursów. I okazuje się, że jest to dziedzina bardzo wdzięczna. Słuchacz wiejski jest bardzo wdzięczny i rozmówca przede wszystkim jest bardzo wdzięczny. Trzeba się potem troszeczkę napracować przy montażu, ale jakoś to idzie.
Czy rozumiem, że pańską specjalizacją właśnie są sprawy wiejskie?
Tak, w tej chwili tak, wyżywienie i rolnictwo.
Nie tylko w dziedzinach techniki i w dziedzinach zawodów innych niż dziennikarstwo istnieje bardzo wąska specjalizacja, szczególnie w ostatnich latach są ku temu tendencje, ale również widzimy, że i w radio. Może pan nam powie, co jest przyczyną tej bardzo wąskiej specjalizacji, coraz chyba węższej w dziedzinie dziennikarstwa?
Powiedział ktoś, że żaden człowiek nie jest w stanie przeczytać to w ciągu 3 lat. Tego, co ludzkość wymyśliła w ciągu roku. To jest chyba zrozumiałe, że trzeba się specjalizować, żeby mieć jakieś spojrzenie na sprawę, którą się człowiek zajmuje, jakieś głębsze. No bo przecież nie można się wszystkim zajmować, chociaż my dziennikarze potrafimy wziąć się i za inne rzeczy. W końcu ja robię nie tylko rzeczy ze wsi, audycje ze wsi, robiłem już i z innych dziedzin i jak trzeba to robię. No ale jednak trzeba mieć, posiadać tę wiedzę, to doświadczenie.
Panie redaktorze, jest taka dewiza Uniwersytetu w Harvardzie, która mówi o wszystkim coś, a o jednym wszystko. Czy sądzi pan, że również odnosi się do zawodu dziennikarskiego?
Chyba tak. Proszę pana, jak ja trafiłem do dziennikarstwa, ja w ogóle kończyłem studia dziennikarskie. Wtedy, kiedy w ostatniej klasie licealnej pytano nas, jakie zawody sobie chcemy obrać, jeden z profesorów powiedział mi tak, że wtedy, kiedy Pan Bóg rozdawał zawody, spóźnił się jeden z ludzi i nic dla niego już nie zostało. Wobec tego zwołał tych wszystkich, którzy już mieli zawody rozdane, podbierał po troszeczkę od każdego i powiedział, ty będziesz dziennikarzem.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that pussy named Flo. Come on home to your adobe.
Rita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Pani Janina Bielecka jest dziennikarzem profesjonalnym o długoletnim stażu. Ja natomiast jestem dziennikarzem studenckim.
Czuję... Bardzo mi miło właśnie pana, z panem rozmawiać.
Mi jest bardzo miło również. I czuję się jednak trochę stremowany. Czy zna pan jakiś sposób, żeby przełamać tą trumę?
Proszę pana, najłatwiejszy sposób uśmiechnąć się do człowieka, absolutnie zapomnieć o tym, że nagrywamy, że mamy przed sobą mikrofon i pomyśleć o tym, że ja naprawdę nie jestem taka straszna, bo gdybym była taka straszna, to nikt by mi nie ufał i nie mówił ze mną szczerze. A jednak chyba największa moja radość w życiu jest to, że ludzie mówili ze mną bardzo szczerze, nawet o sprawach bardzo jakichś osobistych, intymnych, takich, z których bym się nikomu nigdy nie zwierzyła, nigdy nikomu nie opowiedziała. Więc to uważam za największy sukces, największą radość, że jednak zaufali, prawda? Często mówili bezimiennie, często mówili... prosząc o to, że można podać nazwisko. Czasem ukrywali się bardzo, prosili nawet o zmianę barwy głosu, żeby nikt nie poznał ich sąsiad czy sąsiadka. Ale myślę, że w ogóle, wie pan, podstawą naszej pracy radiowej, wybitnie radiowej, to znaczy reportażystów, to jest zdobyć zaufanie człowieka, lubić trochę tego człowieka, z kim się rozmawia.
To zaufanie człowieka pozwoliło pani właśnie poświęcić się tego rodzaju pracy radiowej jak reportaż. Czy mogła pani nam powiedzieć, jak właśnie powstaje reportaż?
No, więc ja myślę, że to jest sprawa szczęścia też często, reportaż. Otóż czasem nagra się 200-300 minut, żeby wyłowić te 20 minut najcenniejsze. Czasem natomiast jest to tak zwany fuks. Udało się. Z tym, że zawsze zdarzenie jakieś powinno się traktować jako kanwę, prawda? Przy pomocy której można poznać człowieka, to co on czuje, to co myśli, czy cierpiał, czy się cieszył, czy śmiał się. I dlatego ja tak może kocham mikrofon, bo on zdradza człowieka, jego śmiech, radość, płacz, pan słyszy to wszystko.
To znaczy pani reportażu nie traktuje jako zapisu faktów, ale jako zapis człowieka?
Tak, tylko jako zapis tego, co człowiek czuje w danym momencie. A fakt, jakieś wydarzenie, to jest moja jakby pomoc. Przy pomocy tego wydarzenia ja poznaję lepiej człowieka. Jak on się zachował, jak on zareagował w bardzo trudnej życiowo sytuacji. Matka adoptuje dzieci, obce dzieci. Nie za pieniądze, tylko po prostu adoptuje je na zawsze. Będzie je traktowała jako swoje dzieci. To są dzieci czasem bardzo trudne, chore, słabe. Ona już samym tym faktem zdradza, że ona jest człowiekiem jakimś wspaniałym, wielkim człowiekiem. Ale jeszcze przy tym, prawda, ten sposób, w jaki mówi, śmiejąc się, płacząc, ciesząc się, reagując, człowiek zdradza się wszystkim oddechem, westchnieniem, przerwą.
Pani interesuje się w reportażach tematem ludzi morza.
Tak.
Jednak głównie są to ludzie morza.
Tak, to jest moja pasja, mimo że najdłuższa podróż moja morska, jaką odbyłam kiedykolwiek w życiu, to była po zatoce, albo tak zwane słynne Verholen, czyli z jednego miejsca na drugie.
Ale była pani na wodzie.
Tak, byłam, a z rybakami najwięcej. Ja usiłowałam spisać niektóre moje reportaże. Ciągle mnie namawiał ktoś z Warszawy, żebym wydała. Ja nigdy nie mam na to czasu. Mi się wydaje, że jak ja to napiszę, że to nie będzie to samo. To już nie ma tego człowieka, nie ma jego uśmiechu, jego głosu, jego drżenia w głosie.
Reportaż pisany traci tą barwę emocjonalną jednak.
Tak, tak, tak mi się wydaje. Ale my pracujemy właściwie. Przemijamy bez śladu zupełnie.
No jak właśnie pani podchodzi do tej specyfiki pracy radiowej? No faktycznie, pracuje człowiek 30 lat, robi mnóstwo rzeczy, no to idzie na antenę, przechodzi w eter i znika.
I znika, właśnie, o to chodzi.
Pani poświęciła się jednak tej pracy, która uleciała po prostu.
Tak, nic nie zostanie, nic. Usiłowałam, jak mówię, i mam spisane niektóre reportaże, ale to nie jest to.
Czy nie czuje się pani rozżalona?
Rozżalona? Nie. Czy ja wiem? To tak trudno powiedzieć, rozżalona. Raczej, jak panu powiedziałam poprzednio, czuję pewien niedosyt. Niedosyt, że nie zrobiłam tego, co chciałam zrobić. Trochę taśm w taśmotece i od wszystko, prawda?
Można powiedzieć, że takiej pracy poświęcają się wszyscy radiowcy. Na czym polega właśnie ten bakcyl w takim razie radia, że oni zostają, że pracują do końca?
Bo człowiek kocha jednak swoją robotę, wie pan. Poza tym w naszej robocie można jeszcze bardzo dużo ludziom pomóc, a to jest też ważne. Można pomóc, jeżeli się chce, a to jest też coś, co pewnie też przemija, no ale może ktoś tam pomyśli kiedyś po 20-30 latach, o, jednak to nie był taki zły człowiek, pomógł w czymś.
Przypominam, że słuchacie Róży Wiatru w wydaniu studenckiej agencji radiowej, której reporter zastał redaktor Barbarę Kubicową w trakcie walki o dobre imię matki i żony w jej własnej kuchni.
No, zaraz będzie herbata. Kuba, co chcesz na kolację dzisiaj?
No co?
Cebulę.
Cebulę smażoną?
Tak.
Na noc?
Na noc.
Zdrowo, nie bardzo.
Nie bardzo.
No jak bardzo chcesz, poproszę cię bardzo. Za 10 minut, bo to trochę potrwa, tak? Dobra. I cię ręce umyj.
No.
Dobrze. Ja szybciutko. No już. Proszę pana, kiedy ja się zajmuję kuchnią i posiłkami, przyrządzaniem codziennie, rzeczywiście na to jest bardzo mało czasu,
ale to są rzeczy konieczne, żeby ludzie, moi ludzie w rodzinie żyli. No ja też. Jest to pewien relaks, ale przy tym pośpiechu przestaje być relaksem. Natomiast jeżeli ja już dalej nie mam nic w planie, nic mnie nie pędzi, nigdzie nie gonię i bardzo lubię niedzielę właśnie w domu, nawet mąż się śmieje, że ostatecznie moglibyśmy raz pójść do restauracji na obiad. Śmieją się ze mnie moi domownicy, że na pewno jestem tym także zmęczona, ale inaczej, to jest inne zmęczenie. Ja wypoczywam w kuchni. Po wyjściu z pracy. To zależy od dnia. Różnie to bywa. Raz wychodzę wcześniej, raz później i zawsze robię rundkę dookoła Wrzeszcza. Taką pielgrzymkę po sklepach. Nie wszystko i nie wszędzie. Za jednym zamachem można dostać. No to trwa godzinę, półtorej.
No i wtedy o której godzinie jest pani w domu?
Czasem jestem o 5, czasem o 6, a czasem i 20 z minutami. No może przejdziemy do pokoju, bo tak w kuchni stać. Proszę bardzo.
Ma pani syna,
tak? Do 7 kończy.
Córkę?
Pierwszy rok filologii polskiej.
Pani mąż pracuje?
W zarządzie portu Gdańsk. Stary portowiec.
Trafiła pani do jakiej redakcji początkowo?
Próżowana do dziecięco-młodzieżowej. Ona jeszcze w ten czas istniała. Potem była zlikwidowana. Potem twardą, ciężką, ale bardzo dobrą szkołę w dziennikach radiowych przeżyłam, przebyłam i radzę to każdemu młodemu człowiekowi, który ma zamiar być reporterem, redaktorem radiowym. Przejść przez taką szkołę. Dziennikarza w dziennikach, to jest świetna szkoła. Uczy wszystkim koncentracji, refleksu, szybkości, tempa i roboty małych form, dźwiękowych, bo dla mnie radio to przede wszystkim dźwięk.
A po dziennikach co było?
Po dziennikach z powrotem była przywrócona, krótko mówiąc, redakcja młodzieżowa, a teraz jestem w publicystyce, po kolejnej reformie.
Wróży wiatrów.
Tak.
Pani zajmuje się głównie tematyką...
Młodzieżowymi problemami, na pewno. Młodzież, począwszy właśnie od szkoły podstawowej, a skończywszy na młodzieży studenckiej, porobotniczą, po ich problemy, życie.
Pani jest, tak jak rozmawiałem wcześniej z domownikami, no raczej gościem w domu. Tu jest pani często zaabsorbowana pracą, to montażem, to nagrywaniami, przygotowaniem audycji. Zresztą, jak wiadomo, dziennikarze mają ten nienormowany czas pracy.
Niedziela jest niedzielą taką domową, a mam ich teraz więcej niż kiedy pracowałam na przykład w dziennikach. No to jest jedyny dzień, w którym przy stole o jednej porze wszyscy się spotykamy. Z tym, że lubię raczej, tak jak mówiłam, w domu spędzać. Ja nie lubię niedzielnego tłumu, niedzielnej ulicy.
Mamo wziąłem.
Dobrze, dziękuję. Smakowało?
Tak.
Kuba, a jak przychodzi mama do domu, jest mocno zmęczona?
No, nie mówi o tym, ale widać.
Pomagasz mamie?
Jak mogę.
A słuchasz mamy czasami w radiu?
Rzadko.
A ty jak popołudnia spędzasz?
No, ja... Po południu albo idę do kina, uczę się, idę na boisko.
W piłkę grać, słyszałem.
Tak.
Jesteś kibicem Legii?
No, sklejam modele samolotów.
Na czym polegają twoje obowiązki w domu?
No, sprzątnięcie swojego pokoju, zmycie czasem naczyń.
Może dlatego tak ciążyłam i ciążę do młodzieży, bo właśnie mam swoją młodzież i swoje dzieci miałam małe, teraz duże i to mi pomaga w dojściu do obcych nawet, prawda? Staram się nie wytwarzać tej bariery jakiejś, prawda, dorosły i młody człowiek, albo bardzo młoda istota, 8-, 9-, 10-, 12-letnia, prawda? Dlatego, że podchodzę, mi się wydaje, tak jak do swoich dzieci.
No i dzięki temu chyba potrafi pani zdobyć ich zaufanie.
Musiałyby się same dzieci, sama młodzież wypowiedzieć na ten temat, ale wydaje mi się, że pomagają mi tutaj rozmowy przed mikrofonem, znaczy przed włączeniem mikrofonu. To trwa czasem godzinę, pół godziny, dwie. I w ten czas one nie wiedzą nawet, znaczy wiedzą, że ja włączam mikrofon, ale już jesteśmy rozgadani, już jesteśmy zaprzyjaźnieni.
Z tego wynika, że dziennikarz to powinien mieć to, co nazywamy umiejętność rozmawiania i po prostu zdobywania, zjednawania sobie ludzi.
Tak, mi się wydaje, że tak i jeszcze intuicja jest. Odwaga i nieustępliwość.
No więc należałoby chyba życzyć tej właśnie cechy wszystkim młodym, którzy ewentualnie chcą się do tego zawodu przymierzyć.
Tak. Dziennikarz, reporter musi być odważny, musi być pewny siebie, musi być, powiedziałabym, pogodny, żeby nie był ponury i jednocześnie, żeby nie był prokuratorem zadającym pytania.
Halo, dział interwencji Polskiego Radia, słucham.
Proszę panią, jest taka pilna sprawa, drzewa, które rosną, stare lipy przy drogach, są zabytkami, są różne ustawy, że za drzewo wycięte nielegalnie, czy też bez zezwolenia płaci się kary. Ja jestem w tej chwili świadkiem takiego bezmyślnego wycinania, proszę panią, starych lip i pytałem się robotników, którzy to robią, czy mają zezwolenie, kto może wyjaśnienia jakieś złożyć? Nikt nic nie wie, proszę panią, kierownika robót nie ma i wydaje mi się, że jest jak najlepsza okazja, żeby no chyba właśnie przez radio coś z tym zrobić.
Tak wygląda normalny dzień szefa działu interwencji i poradnictwa, pani Ludmiły Dziedzic.
No nie zupełnie. To tak wyglądają może 2 dni w tygodniu, poniedziałki i czwartki, kiedy dyżuruję przy telefonie od godziny 8 do 10, a w pozostałe dni wyjeżdżam w teren do ludzi. Dział interwencji poradnictwa spełnia rolę bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem. Do tego też działu trafiają wszystkie listy, jakie adresowane są do rozgłośni. Ludzie piszą o wszystkim, co ich interesuje, co ich gnębi, co ich martwi, przybija, denerwuje.
Które z następujących konfliktów są najczęstszą przyczyną interwencji słuchaczy, mianowicie przysłowiowa walka o miedzę, niedociągnięcia instytucji i spółdzielni usługowych, zgłoszenia komisji rozjemczych, afery gospodarcze, czy ewentualnie ślamazarność i po prostu brak inicjatywy naszych rodaków?
Ślamazarność, brak inicjatywy, a przede wszystkim nadmierna biurokracja, no i odstawianie tak zwanych fuszerek.
W jaki sposób starałaby się pani oswoić rozjuszonego interwencją radia dyrektora? Mianowicie ciosem karate, gorącą herbatą, uśmiechem czy rewolwerem?
Jeżeli trzeba, to uśmiechem i rewolwerem.
Przypuśćmy, że w najbliższym czasie ustaną wszelkie konflikty społeczne, zapanuje powszechna zgoda i szczęście. Co wówczas pani będzie robiła?
Problematyka oświatowa, a przede wszystkim resocjalizacja młodzieży, która już zeszła na margines.
Niepewnego przyszłam na ten świat, otoczył mnie jak innych słońca blask. I ktoś mówił mi, że przyszłam po to, żeby ludzie, ludzie kochać was. I ktoś mówił mi, że przyszłam po to, żeby ludzie kochać was. Lat 20 z hakiem przeszło już i ciągle więcej drzew i im dalej w las. I myśl jedna wciąż powraca do mnie, ludzie, ludzie, trudno kochać was. I myśl jedna wciąż powraca do mnie, ludzie, trudno kochać was. Ale przecież jeden uśmiech wasz rozgrzewa serca najzimniejszy głaz. Więc choć przecież mi nie lekko z wami, ludzie, ludzie, jednak kocham was, kocham was, kocham was. Przez was wami bryzę aż do krwi i dłonie pięści ściskam raz po raz. Leci dzięki wam, ze szczęścia śpiewam i złożę wam i kocham was. Lecz dzięki wam ze szczęścia śpiewam, ludzie, ludzie, kocham was. Ale przecież jeden uśmiech wasz rozgrzewa serca najzimniejszy głaz. Więc choć przecież mi nie lekko z wami, ludzie, ludzie, jednak kocham was, kocham was, kocham was, kocham was.
Polskie Radio w Gdańsku ma swoją siedzibę w dwóch niewielkich budynkach usytuowanych po obu stronach ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. W jednym mieszczą się redakcje, w drugim zaś, położonym prawie dokładnie naprzeciw pierwszego, znajdują się studia rozgłośni wraz z całym wyposażeniem technicznym. Każdy z dziennikarzy radiowych spędza średnio tyleż samo czasu w budynku po jednej, jak i po drugiej stronie ulicy. Ta zaś tętni od rana do wieczora nieprzerwanym życiem pojazdów mechanicznych najróżniejszego autoramentu. Na wysokości tych dwóch siedzib rozgłośni lokalnej istnieje przejście dla pieszych. Tędy to właśnie po precyzyjnie wymalowanych białych pasach przemykają radiowi dziennikarze z jednej strony ulicy na drugą. Ze studia do redakcji, z redakcji do studia i w drugą stronę i jeszcze raz z powrotem. Jeżeli do owego obrazu dziennikarskich gonitw pomiędzy samochodami dodam, iż nie ma w tym miejscu świateł sygnalizacyjnych, łatwo będzie sobie wyobrazić mrożące krew w żyłach próby przekraczania ruchliwej arterii w poprzek. Po to zresztą, by przejść z siedziby Polskiego Radia do siedziby Polskiego Radia. Tyle, że po drugiej stronie ulicy. Dziennikarze z redakcji publicystycznej, z którymi na ten temat rozmawiałem, traktują tę konieczność lawirowania między pojazdami na poły sportowo, na poły humorystycznie. Problem przejścia obrósł już prawie w legendę. Podobno swego czasu starszy wiekiem redaktor, który za minutę miał wejście na antenę, zdesperowany rzucił na środek jezdni swój parasol. Nieskazitelna elegancja parasola podziałała na kierowców jak czerwone światło i starszy pan zdołał przedrzeć się na drugą stronę. Był też czas, że przejście skasowano. Trzeba było iść kilkaset metrów prawo lub lewo do najbliższej zebry. Wtedy to właśnie, jak twierdzą starzy radiowcy, szybciej można było dotrzeć na drugą stronę ulicy Grunwaldzkiej samochodem niż pieszo. Jeden z redaktorów z całym przekonaniem hołdował tej zasadzie i docierał do budynku po przeciwnej stronie swoim trabantem. Ostatnimi czasy młodzi redaktorzy stosują metody wręcz drastyczne. Oto niedawno młoda pani redaktor, nie bacząc na trąbiące samochody, a spiesząc się bardzo na emisję, przymknęła oczy i odważnie wkroczyła na białe pasy zebry. W rezultacie na pierwszym gwałtownie hamującym samochodzie zatrzymał się drugi, na drugim trzeci i tak dalej. Pani redaktor na emisję zdążyła. Istnieją trzy sposoby pokonywania rwących strumieni – górą, dołem lub wpław. Ponieważ na wysokości obu siedzib Polskiego Radia w Gdańsku nie ma kładki nad ani tunelu pod jezdnią, radiowcy pokonują ulicę wpław. Navigare necesse est.
Thank you.
wśród dziennikarzy z redakcji publicystycznej Polskiego Radia w Gdańsku przeprowadziliśmy krótką sondę na temat szefa tejże redakcji. Pytanie brzmiało: proszę sobie wyobrazić, że macie Państwo wypełnić ankietę, w której znajduje się niewielka rubryka, krótka charakterystyka własnego szefa. Jak ją Państwo wypełnicie?
Przede wszystkim szef to jest człowiek równy, każdego dnia jednakowy, wobec każdego człowieka jednakowy, bardzo opanowany, spokojny. To wiele kosztuje, ale to jest nieodzowne. Poza tym to jest człowiek, który jest pogodny, w głębi serca przynajmniej pogodny, co nie znaczy, że musi się śmiać. Wymagający i sprawiedliwy, ale to jest piekielnie trudne połączenie tych wszystkich zalet.
Szef jest wtedy dobry, jak się mało wtrąca. A nasz szef ma już swoje doświadczenie, po prostu nam wierzy, ma zaufanie do ludzi, a to jest bardzo potrzebne. Najtrudniej jest chyba mówić o szefach, chociażby z tego względu, żeby się nie narazić, prawda?
Ja bym chyba jej nie wypełnił.
A jeżeli byłaby taka rubryka jak w kwestionariuszu paszportowym, że nie wolno stawiać kreseczek?
Po prostu wypełniłbym, że jest po prostu szefem.
Bardzo spokojnie.
I to wszystko?
Nasze charaktery i temperamenty są tak diametralnie różne, że ja jako podwładny muszę się w jakimś sensie dostosować i adaptować. To przy moim temperamencie znowu jest niezwykle trudne.
Dokładnie wypełnić? A to jest bardzo krępujące pytanie.
Mój szef, redaktor Henryk Blachowski, jest rzeczowy, spokojny, opanowany, zna się na robocie radiowej, bo od wielu lat w radiu pracuje i właściwie nie ma z nim kłopotów. Jeżeli mu się przedstawi dobry komentarz, dobrą audycję dźwiękową, to on właściwie przesłucha i albo pochwali, albo powie w porządku.
Redakcja publicystyczna o swoim szefie, a teraz szef o sobie samym.
Jaka jest rola kierownika redakcji publicystycznej?
Z jednej strony muszę załatwiać te sprawy, które się wiążą z organizacją pracy, częściowo również i pracą administracyjną. Z drugiej strony jednak trzeba brać pod uwagę to, co się ma twórczego robić na antenie. Ode mnie z pewnością zależy w dużej mierze inspirowanie kolegów, ale równocześnie takie kierowanie, które nie krępuje kolegów dziennikarzy. Bo raczej w mojej sytuacji jestem czymś w rodzaju primus inter pares, nie natomiast tym zwierzchnikiem, który wie wszystko najlepiej i który nakazuje, czy tylko wymaga. Z tego względu, że współpracuję z kolegami, którzy mają taki sam staż jak ja, prawie 20 czy 25 lat pracy w dziennikarstwie i ich zebrane doświadczenie dziennikarskie nie jest gorsze od mojego. Natomiast moim zadaniem jest może w większym stopniu inspirować, dynamizować tę pracę. Dziennikarz jako pracownik twórczy stanowi pewną swoją odrębną indywidualność. Z pewnością ma swoje słabe strony, ma swoje dobre strony, mocne strony, ale równocześnie, jak powiadam, ma i swój styl indywidualny pracy, swój styl indywidualny, jeśli chodzi o podejście do tej pracy, a poza tym jeszcze to, co nazwałbym pewną filozofię życia, patrzenia na stosunki międzyludzkie, a ponadto jest osobowością w pewnym stopniu trochę zamkniętą, ukształtowaną już samą dla siebie. Praca przecież nie jest taka łatwa, bo poza fizyczną stroną tej pracy, to znaczy wziąć magnetofon, wyjechać w teren, tam w tym terenie pobyć, poszukać ludzi, ludzi właściwych sobie podebrać, z nimi rozmawiać, nakierować jakoś, prawda, uzyskać to, co się chce najlepszego, w sensie treściowym, prawda, dla każdej audycji, No i potem się stamtąd dopiero wraca. Potem jest montaż, potem jest koncepcja audycji, prawda? Potem jest realizacja tej koncepcji, powiedzmy, poprzez montaż, poprzez własne słowo, komentarz do tego słowa, do tego nagrania dodane i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym praca dziennikarska jest bez wątpienia bardzo intensywna i wyczerpująca. Niemniej bardzo odpowiedzialna ze względów i politycznych, społecznych, socjalnych, powiedziałbym, osobistych często, etc., bo w końcu jest to kształtowanie opinii publicznej, a to jest niezwykle odpowiedzialna sprawa.
Czy pan, pracując jako kierownik, pracuje również jako dziennikarz w pełnym tego słowa znaczeniu, czynnie?
Jak najbardziej. Przygotowuję audycję dlatego, że jestem starym dziennikarzem i bez tej pracy nie mógłbym dalej nabierać doświadczeń w tej pracy. A przecież praca dziennikarska, jej styl, podejście do różnego rodzaju spraw ciągle się zmieniają ze względu na to, że zmienia się to, co nas otacza.
A czy pan jest zadowolony sam z siebie jako z szefa?
Niestety nie jestem zadowolony z tego względu, że w grę wchodzą pewne irracjonalne sprawy. Nie potrafię wszystkiego załatwić i dla mojej własnej satysfakcji, i dla satysfakcji moich współpracowników. To się nie da, powiedzmy. Dlatego, że jak powiedziałem, tyle jest indywidualnych interesów i moich współpracowników, i powiedzmy mój jeszcze własny interes. A poza tym w końcu ja mam też nad sobą jeszcze zwierzchników, którzy wymagają ode mnie również pewnych spraw, które ja muszę egzekwować wobec moich współpracowników. I stąd nie zawsze może być ta satysfakcja z tej pracy pełna. Niemniej jednak uważam, że jako dziennikarz przeżywam od wielu lat satysfakcję z mojej pracy.
Czy oczekuje pan po sobie czegoś więcej? Jeśli tak, to czego?
Ode mnie wymagałbym jeszcze większego wysiłku twórczego. Ja dotychczas mam w moim dorobku nie tylko pracy stricte dziennikarskie, ale również dwie książki. Jedna, która wyszła, a teraz druga, która wyjdzie w końcu lipca. Uważam, że powinienem jeszcze coś więcej zrobić w sensie syntetyzowania zebranych moich doświadczeń przez te 25 lat pracy dziennikarskiej. I to właśnie w takiej skondensowanej formie, jaką jest książka.
Gdyby pan miał zupełnie dowolną możliwość wyboru i abstrahując od pańskich sympatii, powiedzmy, radiowych, który z gatunków pan by wybrał? Czy publicystykę radiową, telewizyjną, czy prasową?
Wie pan, to jest niezwykle trudne pytanie, ale odpowiem panu nie wręcz. Ja w tej chwili uprawiam publicystykę prasową, radiową i telewizyjną.
Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree.
Była to Róża Wiatrów przygotowana przez zespół Studenckiej Agencji Radiowej pod redakcją Andrzeja Dziedzica. Udział wzięli Krzysztof Bartnicki, Andrzej Klimont, Mieczysław Ostojski, Leszek Stodolski, Grażyna Zubrzycka. Muzycznie audycję opracował Janusz Cegła, a zrealizowali ją Piotr Jagielski, Andrzej Lamers i Janusz Cegła.